Poranek wnet, jest w tej chwili godzina 8:15 i może tym razem uda nam się usłyszeć pana Piotra Wita. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, no właśnie zdaje się, że trudniej połączyć się z Warszawą, z Wierzchosławic niż z Paryżem. Pewnie pan i dzień dobry państwu jesteście zainteresowani co nowego w Paryżu. Więc kiedy opuszczałem Paryż w ostatnią niedzielę, mówiło się już o powrocie rządu z wakacji i nowych ustawach. Przez poprzedni tydzień mowa była tylko o pedofilii w kościele katolickim. 15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny o 9 rano, zanim udaliśmy się do kościoła w miasteczku w Pirenejach, Radio France Bleu przyniosło porażającą wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. 1000 dzieci zgwałconych przez księży rzymskokatolickich w Pensylwanii. Z dalszych doniesień wynikło, że księży gwałcicieli było 300. Wiadomość powtórzyło jeszcze tego samego dnia, powtórzyły dzienniki stacji radiowych i telewizyjnych jako czołową pozycję informacyjną. Święto wniebowzięcia nie było mowy o procesjach, mszach, kazaniach. Afera pedofilii w kościele katolickim zdominowała wszystkie audycje. Wszystkie łamy i fale mediów francuskich. Najsilniej piętował zbrodnię wielki dziennik Le Monde, organ założycielski Gazety Wyborczej. W ślad za nim odezwały się inne dzienniki na czele z tak zwanym katolickim La Croix. Nawet wielkonakładowy Le Parisien, wydawany we Francji później, także na francuskojęzyczne dzienniki afrykańskie, na przykład Congo Times, wydawany w Kongo, i portal internetowy Afrika Top Success. W Warszawie w Gazecie Wyborczej przeczytałem opisy zbrodniczych i perwersyjnych praktyk uprawianych przez tę wieloosobową, cytuję, bandę księży w Pensylwanii. Kiedy minęło pierwsze oszołomienie, postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej i bardziej precyzyjnie. No nie we wszystko wierzę, co o kościele katolickim napisano w gazetach, dopóki nie sprawdzę wiadomości u źródła. Zwłaszcza przykład afery Piusa XII nauczył mnie nieufności. Oskarżany o pomaganie Niemcom w Holokauście papież Pius XII, bohater książki Johna Conwella Papież Hitlera, to przecież ten sam Pius XII, któremu lider Izraela Golda Meir dziękowała z trybuny ONZ-u za uratowanie tysięcy Żydów, ten sam, na cześć którego naczelny rabin Rzymu zawrócił się na katolicy z całą rodziną, ten sam Pius XII, któremu grała symfoniczna orkiestra Żydów przybyłych z całego świata w podzięce za ratowanie życia. Więc może i w Pensylwanii doszło do jakichś nieścisłości. Przede wszystkim łatwo ustalić, iż informacja o zbrodniach posiada ciężar gatunkowy, gdyż pochodzi od prokuratora generalnego stanu Pensylwania. Po 2 latach poszukiwań ten sumienny urzędnik zgromadził dane w raporcie zajmującym 884 strony. Inkryminowane fakty nie dotyczą wydarzeń bieżących, lecz dawnych. Tak dawnych, że z powodu upływu czasu prawo nie pozwala prowadzić dochodzenia karnego. Nie można zatem wiedzieć nic więcej o tych skargach odkrytych w jakichś archiwach. Większość informacji dotyczy wydarzeń sprzed 60, a nawet 70 lat. Nie można poznać nawet nazwisk autorów skarg, ani tożsamości pomówionych księży. Prawo na to nie pozwala. Większość tych dawnych pomówień jest więc anonimowa. Wiemy tylko, że większość z pomówionych księży już nie żyje. Gdyby ktoś chciał dzisiaj prowadzić śledztwo, nie miałby ani kogo, ani o co pytać. Ani oskarżycieli, ani oskarżonych, ani świadków. Wiemy, że skarga została sformułowana, ale kto ją wniósł, do jakiej instancji, przeciwko jakiemu księdzu, tego nigdy się nie dowiemy. Skargi przeciwko osobom sprawującym funkcje publiczne zawsze były i są bardzo liczne. Przeciwko księżom także. Często zwłaszcza matki nieślubnych dzieci twierdziły, że to ksiądz zrobił. Ale nieprawdą jest, jakoby wszystkie 1000 przypadków wymienionych w raporcie miało charakter wyłącznie historyczny, jako nigdy niedowiedzione pomówienia. Przeciwko 2 księżom w Pensylwanii rzeczywiście wszczęto śledztwo. Jeden poszukiwany jest za agresje seksualne dokonane na dzieciach przed rokiem 2000. Drugi ksiądz poszedł na ugodę z prokuratorem, dopuszczaną przez prawodawstwo amerykańskie. Przyznał się do winy, aby oszczędzić długiego procesu, który w Ameryce jest kosztowny, pociąga za sobą ogromne wydatki na adwokatów i niezależnie od wyniku jest zawsze rujnujący dla podsądnego. Gwałt, zwłaszcza dokonany na nieletnim, jest w Ameryce słusznie uznany za zbrodnię i karany z całą surowością prawa do kary śmierci włącznie w niektórych stanach. Otóż ksiądz postawiony przed sądem nie jest oskarżony o zbrodnię, lecz o występek zagrożony karą maksymalną do 5 lat. Wyrok jeszcze nie został wydany. Co do odpowiedzialności papieża i kościoła za ich przestępstwa, sprawa nie jest oczywista. Obaj nie należą do kościoła rzymskokatolickiego uznającego władzę papieża, lecz do sekty, tak zwane Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, z siedzibą w Eko w Szwajcarii. Jeden z nich, Argentyńczyk, został wydalony z Bractwa Piusa prawie 20 lat temu na interwencję Watykanu. Drugi ksiądz, również członek Bractwa Piusa X, 17 lat temu, kiedy ziemia zaczęła mu się palić pod stopami w Kalifornii i został wykluczony także z Bractwa Piusa X, przeniósł się do Pensylwanii, gdzie podjął próbę zbliżenia się do diecezji katolickiej Scranton. Bezowocnie. Za komuny w Warszawie opowiadano historyjki przypisywane Radiu Erywań. Pytania radiosłuchaczy i odpowiedzi radia. Radiosłuchacz pytał na przykład, czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają teraz samochody? Odpowiedź Radia Erywań. Tak, prawda. Tylko nie w Moskwie, a w Charkowie. Nie na Placu Czerwonym, a w Pierejasławskim zaułku. Nie samochody, ale rowery. I nie rozdają, ale kradną. Gdyby Radio Erywań dzisiaj spotkało się z pytaniem radiosłuchacza, czy to prawda, że w Pensylwanii 300 księży katolickich zgwałciło 1000 dzieci, odpowiedziałoby pewnie tak, prawda, tylko nie 300, a jeden nie zgwałcił i nie rzymskokatolicki, ale sekciarz z Eko. I informacja nie byłaby pełna bez prokuratora. Prokurator generalny Pensylwanii nazywa się Josh Shapiro. Nazwisko znane jest z naszych stron. Książka telefoniczna Warszawy na rok 1939 odnotowuje 49 abonentów o tym nazwisku. Jest Lejzor Shapiro, Nalewki 23, Icek, Pawia 16a, Mojżesz Shapiro, Elektoralna 14. Najbliższy Stanów Zjednoczonych jest Jerzy, korespondent New York Timesa, rozbrat 32. No więc gdzieś pewnie prokurator Pensylwanii może się lokować między ich potomkami. Z Warszawy dla Radia Wnet internetowego mówił Piotr Wit.
Dziękujemy. Bardzo internetowego jeszcze, tak. Jest, proszę Państwa, godzina 8:21, a ja tutaj macham do kolejnego gościa. Zapraszam go do studia. W naszym studiu, proszę Państwa, pojawił się pan Krzysztof Bogusz, dyrektor Centrum Kultury Wsi w Wierzchosławicach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak pan przyrzędnie wygląda pan na rolnika.
Pochodzę z rodziny rolniczej, natomiast pracuję tutaj w Centrum Kultury w Wierzchosławicach i staram się tą swoją pracę robić jak najlepiej.
Co to jest Centrum Kultury Wsi?
Centrum Kultury Wsi Polskiej dokładnie to placówka trochę nietypowa, bo oprócz Centrum Kultury jest to także hotel i restauracja. Jest to dawny Uniwersytet Ludowy. Obiekt powstał na początku lat, znaczy na przełomie lat 40. i 50. Przez lata spełniał właśnie funkcję Uniwersytetu Ludowego, a następnie, to już tutaj w latach 90. miał troszeczkę kłopotów i około 10 lat temu gmina tutaj zainwestowała poważne pieniądze w to miejsce, aby przywrócić ten obiekt do świetności i żeby Centrum Kultury miało swoje nowe miejsce do pracy.
No właśnie, no bo pan mówi restauracja, hotel. Hotel rzeczywiście jest bardzo wygodny. Radio Wnet też skorzystało z jego gościny. Natomiast no, Uniwersytet Ludowy to były jednak przede wszystkim placówki o takim charakterze formacyjnym, edukacyjnym.
Tak, zgadza się. No niestety te lata, przełomu lata 80., 90. nie przysłużyły się tej placówce i przestała istnieć, natomiast do jej chlubnych tradycji staramy się nawiązywać poprzez swoją pracę z mieszkańcami, poprzez funkcjonowanie różnych grup na terenie naszej placówki, właśnie takich między innymi jak Klub Seniora Przystań, takich jak Zespół Pieśni i Tańca Swojacy, którzy istnieją ponad 73 lata już, więc to są takie piękne karty wierzchosławickiej kultury, które staramy się pielęgnować, podtrzymywać i rozwijać.
A jeżeli ktoś mówi kultura wsi, to pewnie osobom, które niewiele o tym wiedzą, kojarzy to albo z disco polo, albo z folklorem.
Tutaj akurat no, nie jesteśmy aż tak sprofilowani, żeby iść tylko w jednym kierunku. Staramy się działać na tyle szeroko, aby każdy z mieszkańców coś ciekawego dla siebie znalazł, chociaż no, nie zaprzeczamy, że jest nam bliski folklor i ta dawna kultura ludowa wsi i pielęgnowanie tego.
To może opowiedzmy coś tutaj o okolicach Wierzchosławic, o tym, czym one się odróżniają od innych części Polski, od innych części Małopolski.
Znaczy tutaj Wierzchosławice to oczywiście dawna Galicja, pobliski Tarnów i działalność takich właśnie osób jak Wincenty Witos, jak osoby, które między innymi 100 lat temu sprawiły, że nasze okolice były pierwsze niepodległe. Więc no, mam bogatą historię, bogate tradycje, które staramy się w jakiś sposób pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.
Ale ta historia i te tradycje to nie jest tylko taka wizja cukierkowa, bo to przecież są też czasy pańszczyzny, jeszcze gdzieś tam głębiej czasy Rabacji Galicyjskiej. To jest taka historia bardzo trudna.
Trudna i dynamiczna, o której też nie zapomina się tak naprawdę. Natomiast no, każdy woli wracać do tych wspomnień bardziej miłych, przyjemnych i z których można być dumny. Takich właśnie jak te wszystkie działania, które tutaj w tej okolicy miały miejsce przy okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, czy też działalności właśnie Wincentego Witosa, jego tej działalności politycznej, tego uświadamiania warstwy chłopskiej i pobudzania jej aktywności.
Tutaj wymienił pan różne takie działania, na przykład kluby seniora i tak dalej. Ja się chciałem zapytać o młode pokolenie. Czy młode pokolenie dzisiaj na wsi polskiej to są tylko ludzie, którzy myślą o tym, jak uciec do miasta, albo tacy profesjonaliści, którzy skupiają się na korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak kultura polskiej wsi dzisiaj?
To jest dosyć złożone pytanie. Na pewno jest w tym temacie wiele do zrobienia i znalezienie takiej uniwersalnej recepty no, jest naprawdę trudne. Jest duży wpływ oczywiście kultury zachodniej na naszą kulturę i jest to na pewno no, pewna dynamika tego jest troszeczkę inna niż przed laty, gdy to wszystko było trochę bardziej hermetyczne i kształtowało się na podstawie tylko głównie własnych gdzieś doświadczeń. Natomiast no, jest tutaj duży wpływ jednak tej kultury zachodniej, kultury no, obcej.
To proszę zaprosić na jakieś wydarzenia, które będą się działy w najbliższym czasie w placówce przez pana kierowanej.
W najbliższym czasie no, zbliża się wrzesień. Zaczyna się ta taka właściwa działalność po przerwie tej wakacyjnej Centrum Kultury. W najbliższych dniach, czyli już w dniu jutrzejszym, w piątek o godzinie 20:30 będziemy mieć przedstawienie teatralne wystawione przez naszą instruktorkę teatralną, panią Katarzynę Gurgul. Będą w najbliższych dniach wydarzenia sportowe, będzie bieg Witosa. Są to takie wydarzenia, które są w tym najbliższym czasie. Dodatkowo angażujemy się również w takie wydarzenia ogólnopolskie. Tutaj w Muzeum Wincentego Witosa będzie odbywało się narodowe czytanie w ramach tej ogólnopolskiej akcji. No i planujemy wiele takich działań skierowanych do mieszkańców. Tak mówię, taka praca u podstaw różnego rodzaju, kluby zainteresowań, prace klubu seniora, o którym już wspominałem, bo jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy. No i wiele, wiele innych rzeczy takich, które no, zgłaszają mieszkańcy, że ich interesują, a my staramy się wychodzić im naprzeciw.
Mamy rok niepodległości, stulecie niepodległości. Czy w związku z tym coś się będzie działo?
Planujemy kilka wydarzeń do listopada jeszcze takich związanych, czy to z osobą właśnie Wincentego Witosa, czy też upamiętnieniem mieszkańców, którzy walczyli w czasie I wojny światowej na różnych frontach, nie tylko tutaj w tych takich bliskich, ale również na froncie włoskim, więc chcemy upamiętnić ich ofiarę, ich poświęcenie ku temu, żebyśmy mogli dzisiaj tutaj rozmawiać i spotykać się.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Bokusz, dyrektor Centrum Kultury Wsi w Wierzchosławicach. To jest tak, że jak tutaj bym przeszedł po tych wszystkich ładnych zresztą bardzo domkach w tej dużej, bogatej wsi, te ludzie by pamiętali, kto to był Wincenty Witos, czy to są te same rodziny, tutaj jest zachowana ciągłość?
No jest na pewno sporo osób napływowych, ale mieszkańcy no, mają sentyment do Wincentego Witosa i są dumni z tej historii z nim związanej, w której też w jakiś sposób ich rodziny brały udział.
Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Pan Krzysztof Bogusz, Centrum Kultury Wsi w Wierzchosławicach. Dziękuję panu bardzo za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
W Poranku Wnet. Proszę państwa, Radio Wnet właściwie przez całe lato podróżuje, ale od 2 tygodni trwa ta nasza trasa Iskra, Źródło Niepodległości. Trochę już się za Warszawą stęskniliśmy, ponieważ była mowa o folklorze. To teraz będzie folklor, ale warszawski. Bal na Gnojnej. Poranek Wnet w Wierzchosławicach, jest godzina 8.34. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez prawie półtorej godziny. Piotr Witt w swojej korespondencji wspomniał o skandalu związanym z bardzo niedobrymi rzeczami, które działy się w niektórych zachodnich kościołach, między innymi w kościele amerykańskim. To powoduje w tej chwili dyskusję w całym kościele powszechnym. Dyskusja ta sięga również Watykanu, a sprawy kościoła powszechnego śledzi pan redaktor Grzegorz Górny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
List byłego nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych zdaje się, że wstrząsnął kościołem i to nie tylko amerykańskim.
Zgadza się. Watykaniści mówią, że można go porównać do bomby atomowej, ponieważ wysoko postawiony urzędnik watykański, wieloletni dyplomata, zdecydował się przerwać zmowę milczenia i ujawnić nazwiska hierarchów, którzy kryli skandale pedofilskie i homoseksualne w kościele katolickim. Ta osoba jest dosyć wiarygodna, dlatego że arcybiskup Vigano przez 11 lat odpowiadał w Stolicy Apostolskiej za wszystkie nuncjatury. Następnie przez 5 lat był nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych. I można powiedzieć, że przez 16 lat przez jego ręce przepływała wszelka korespondencja dotycząca nadużyć seksualnych na całym świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Więc jest on jedną z niewielu osób, które mają największą wiedzę na ten temat na całym świecie. I to, co on pisze w swoim świadectwie, jest naprawdę porażające, ponieważ on wymienia tam wiele nazwisk hierarchów zarówno amerykańskich, jak i watykańskich, którzy byli zamieszani w tuszowanie tych skandali, a nawet wymienia osobiście samego Franciszka. Jak opisuje, informował osobiście Franciszka o przeszłości kardynała McCarricka. Trzeba przypomnieć, że kardynał McCarrick jest właściwie główną osobą zamieszaną w ten skandal pedofilski w Stanach Zjednoczonych, że udowodniono mu zarówno czyny pedofilskie, jak i homoseksualne, których dokonywał przez niemal 50 lat. I podczas rozmowy 23 czerwca 2013 roku w Watykanie, kiedy spotkali się i rozmawiali w cztery oczy arcybiskup Vigano i papież Franciszek, padła dokładna informacja, kim jest McCarrick, co robił. Mało tego, okazało się, że kardynał McCarrick został zawieszony w czynnościach kapłańskich i obłożony sankcjami kościelnymi przez papieża Benedykta XVI. I mając tą wiedzę, którą posiadł bezpośrednio od arcybiskupa Vigano, Franciszek nie zrobił z tym nic. Mało tego, Makaryk był awansowany, stał się osobą jeszcze bardziej wpływową w Watykanie. I teraz to wszystko właśnie wyszło na wierzch na skutek upublicznienia tego świadectwa arcybiskupa Vigano. Tak się składa, że to nastąpiło w niedzielę, kiedy kończyły się światowe spotkania rodzin i Franciszek wracał samolotem z Dublina do Rzymu. I na pokładzie samolotu dziennikarze zapytali Franciszka.
Halo? Coś nam tutaj znów przerwało.
Że dowiedział się osobiście o przeszłości Makaryka, a mimo to nic z tym nie zrobił, krył go i nawet wspierał. I tutaj odpowiedź Franciszka zadziwiła wszystkich, ponieważ powiedział, że nie będzie na to pytanie odpowiadał, że kto potrafi czytać, wyciągać wnioski, niech sam to wyciągnie z tego dokumentu, tam jest wszystko napisane. I to była bardzo enigmatyczna odpowiedź, która była uchyleniem się od odpowiedzi na to pytanie w rzeczywistości i która sprawiła, że teraz ta dyskusja wokół tych rewelacji arcybiskupa Vigano rozgorzała ze zdwojoną siłą. Trzeba powiedzieć, że ta dyskusja jest najbardziej gorąca w Stanach Zjednoczonych, bo w Europie panuje w tej chwili reakcja dosyć wstrzemięźliwa. Wszyscy czekają, co się stanie. Największe media mainstreamowe na świecie typu New York Times, Corriere della Sera i inne bronią Franciszka, twierdząc, że to jest spisek przeciwko papieżowi, między innymi dlatego, że wspiera imigrantów, czy jest przeciwko karze śmierci. Natomiast bardzo poważnie podchodzą do tych wszystkich zarzutów hierarchowie amerykańscy. Dlatego, że biskupi amerykańscy sobie zdają sprawę, że jeżeli ta kwestia nie zostanie wyjaśniona, to czeka ich los kościoła w Irlandii. To znaczy całkowity odpływ wiernych ze świątyń. Dlatego, że już w 2002 roku podobna afera wybuchła w Stanach Zjednoczonych. Wtedy wydawało się, że ona zostanie rozwiązana. Jak się okazuje, nie została. I po raz drugi Amerykanie się nie dadzą nabrać na takie pozorne oczyszczenie. Dlatego w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymia determinacja, żeby tą sprawę wyjaśnić. Już kilku biskupów wydało oficjalne oświadczenia, że uznają świadectwo arcybiskupa Vigano za wiarygodne. Jego znają jako osobę prawdomówną. W związku z tym wzywają do pełnego, skrupulatnego, rzetelnego wyjaśnienia tej całej sprawy przez powołanie odpowiedniej komisji. Także widać, że sprawa jest rozwojowa i właściwie każdy dzień teraz przynosi jakieś nowe rewelacje.
W części polskich mediów katolickich też został przyjęty taki ton, że jest to spisek przeciwko Franciszkowi, że ten arcybiskup tutaj ma jakieś resentymenty w związku z pominięciem go w polityce nominacyjnej, że to właśnie jest taka raczej sprawa natury personalno, prawie że politycznej.
Znaczy to zadziwiające, że właśnie wiele mediów, tych mainstreamowych, lewicowo-liberalnych, też broni Franciszka, wskazując na tą teorię spisku. Natomiast na ciekawą rzecz zwrócił uwagę taki watykanista Marco Politti, który jest osobą o poglądach liberalnych. I on pisze, nawet jeżeli byśmy przyjęli, że arcybiskup Vigano kierował się niskimi pobudkami, no to i tak pozostaje pytanie, czy on ujawnił prawdę. I z punktu widzenia prawdy mniejsze znaczenie ma to, jakimi pobudkami się kierował arcybiskup Vigano, a bardziej istotne jest to, czy on rzeczywiście opisuje stan faktyczny. I że należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, co do których nie ma wątpliwości. Na przykład wiadomo było, że kardynał McCarrick był obłożony sankcjami kościelnymi za pontyfikatu Benedykta, a za pontyfikatu Franciszka te sankcje zostały zdjęte. To prawo kościelne mówi, że jedyną osobą, która jest w stanie zdjąć takie sankcje, jest papież. Wobec tego jest pytanie, dlaczego za pontyfikat Franciszka zdjęto sankcje z McCarricka, skoro było wiadomo, kim on jest, jaką ma przeszłość, że właśnie z tego powodu został ukarany. I polityk wskazuje na ileś tego typu pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć. I w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście biskupi mają tego świadomość i sam przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Daniel DiNardo, zaapelował o to, aby ta sprawa stała się tematem dogłębnego dochodzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. To jest chyba taki płomień, ale płomień czasem bywa oczyszczający. Grzegorz Górny, publicysta związany m.in. kiedyś z Frondą, dzisiaj z portalem w polityce.pl, znawca spraw kościelnych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.